co w prawie piszczy.
Obowiązki wybrzmiały przed przerwą i one się pojawiają w paragrafie drugim kanonu 209. Jest zaznaczone, że wierni powinni z wielką pilnością wypełniać obowiązki, którymi są związani. I tutaj zarówno wobec Kościoła powszechnego, jak i partykularnego, do którego należą zgodnie z przepisami prawa.
To jest był taki przepis, który jakby przynagla do zachowania ustawy. Tak, są takie przepisy, które do tego, tylko tutaj nie możemy mówić w sensie ścisłym o ustawie, tylko bardzo ogólny przepis, który domaga się jakby staranności, właśnie w pilności, wypełnianiu obowiązków. I tak jak widzimy, też ta złożoność Kościoła tutaj jest obecna, tak? Czyli
już sygnalizowana.
Wobec Kościoła powszechnego, ale też równolegle wobec tego Kościoła partykularnego, którego jestem członkiem, w którym uczestniczę, który jest w pewnym sensie bliższy może nawet, tak? Ze względu na to, że to w tym Kościele się realizuje, ale pewną świadomością, że przynależę do tego wielkiego organizmu Kościoła powszechnego i wobec tego Kościoła powszechnego też mam zobowiązania.
To tak przypomniało mi się jeszcze trochę wakacyjnie, bo przecież te wakacje kilka tygodni za nami, ledwo co, ale to się tak, tego się tak doświadcza, chociażby właśnie będąc gdzieś tam na zagranicznych wyprawach, kiedy się idzie do tego jakiegoś lokalnego kościoła i dobrze, może się rozumie, może się nie rozumie. Wielokrotnie byłam w sytuacji, w której nie rozumiałam języka, ale przecież wiem, co się dzieje. Zawsze mnie jakoś tak właśnie porusza ta powszechność kościoła, a jednocześnie jego konkretność, tu i teraz, w konkretnym języku, z konkretnymi ludźmi, też z taką specyfiką miejsca.
To cała tutaj wielka dyskusja, tak? Ci, którzy optują za tą mszą łacińską, czy tak zwaną tą mszą wszechczasów, czyli tą jeszcze wcześniejszą, sprzed liturgii Soboru Watykańskiego II, sprzed reformy Soboru Watykańskiego II, mówią właśnie, że Kościół stracił ten uniwersalizm właśnie, tak, że przedtem było tak, że w każdym kościele na świecie właściwie odpowiadano tak samo. To tego końca nie była prawda, bo wiemy to, o tym mówiliśmy, że część tam zakonów choćby miała swoje własne mszały i były pewne różnice, ale co do zasady rzeczywiście tak było i teraz gdziekolwiek się na świecie odnalazłeś, to wszędzie byłeś tak u siebie i jasne było dla ciebie, co się dzieje. W pewnym sensie no wszędzie tak samo nie rozumiałeś tego, co się dzieje, można powiedzieć. I mówią tak, dzisiaj się dąży w świecie do globalizacji, do tego, no przepraszam za to porównanie, ale ono jakoś to oddaje, nie, że takie wielkie korporacje, dajmy na to słynny McDonald's, dąży do tego, żeby hamburger tak...
McDonaldyzacja.
Tak, i frytki smakowały tak samo w każdej części świata, że Kościół miał coś podobnego, a właśnie przez te wszystkie reformy to stracił. Ale zdaje się, że ten trend taki właśnie odśrodkowy jest jak najbardziej słuszny, ponieważ trudno, żeby... No, żyjemy w pewnym określonym czasie i miejscu i wnosimy pewne wartości dodane w ten czas i miejsce i zdaje się, że te rzeczy lokalne są właściwe. Całkiem niedawno, bo to będą też kwestie kontrowersyjne, całkiem niedawno teraz dyskusja rozgorzała, ponieważ zwrócono się, chyba to dotyczyło Papui Nowej Gwinei, nie jestem pewny, jakiegoś kraju, który bardziej egzotycznego, gdzie proszono o adaptację do liturgii związane z tańcem. Może to być kraj afrykański, nie chciałbym tutaj prowadzić błędu, żeby prowadzić właśnie elementy tańca, które są charakterystyczne dla tej kultury. I tu znowu spotkamy się z wielką dyskusją, tak? To jeśli już jest ta inkulturacja, tak? Czyli przyjmujemy jakieś elementy tej kultury, w której Kościół w danym miejscu, czasie żyje, to na ile można pozwolić tym, tak? To nie jest proste.
Tak, tak. Choć tak wyjściowo powiedziałabym, mam otwartość na taką dyskusję i mówię tak z tego osobistego doświadczenia, jakoś wzruszają mnie te momenty, w których uczestniczę właśnie we mszy świętej, której no, formalnie nie rozumiem słów, ale przecież wiem, jakie słowa tam są wypowiadane.
Tak, i w którym miejscu się dokładnie znajdujemy.
Śledzę
tak,
sobie,
co się teraz dzieje.
Nawet właśnie, bo to czasem wybija z takiego mechanicznego no, często udziału, więc właśnie nawet powoduje często większe skupienie, bo trzeba sobie przypomnieć, co w tym momencie, jakie słowa, więc mnie to jakoś bardzo, bardzo wzrusza, więc ten kanon wskazujący Kościół powszechny, jak i partykularny, jakoś tak ciepło mi tutaj wybrzmiał. No i oczywiście mamy wezwanie, to w kolejnym kanonie, to przypomnienie, przynaglenie do tych wysiłków, by prowadzić życie święte.
I to jest takie wielkie pojęcie. Czym jest to życie święte? Tak? To znowu będzie wielka dyskusja w moralności, w teologii moralnej. Często postrzegane jest to życie święte w sposób negatywny. Tak? To znaczy cały wysiłek tak naprawdę kierowany jest na to, aby unikać grzechu i okazji do grzechu. Tak? Że to, że kto tak robi, to unika, no to jest wielkim świętym. No, zdaje się, że tak niekoniecznie musi być. Tak, ja nie chcę negować, że tego, kto się powstrzymuje od wszelkich upadków, że to jest złe, to jak najbardziej słuszne. Ale czy to jest tak naprawdę klucz tego świętego życia?
No, jakoś mało życiodajne się to wydaje.
Tak, i zdaje się właśnie, no, to też daje bardzo mało doświadczenia, bardzo mało perspektywy. W związku z tym też pozostaje czymś, co jest jakby bezużyteczne dla innych zazwyczaj, tak? Chyba, że ktoś tak...
Koncentruje
bardzo
mierze.
Na sobie. Mm. Więc to święte życie jest na pewno tym życiem, które jest skoncentrowane na miłości do Chrystusa, miłości do Boga i pewnej dozie zaufania do Kościoła, ale też no, to jest to życie, które jest indywidualną drogą. O tym jakby nie można zapomnieć. Tak? To jest takie życie, jakie każdy prowadzi, to chce żyć tej więzi z Chrystusem. Oczywiście nie każde takie życie może być określane jako święte w takim znaczeniu, co tutaj mówimy, ale nie zapominajmy, dlaczego w tym pierwotnym kościele nazywano wiernych świętymi, a że oni tacy święci po dzisiejszemu patrząc wcale nie byli, bo mieli te same problemy, te same namiętności, te same upadki, a jednak nazywali siebie świętymi. Myślę, że w tej materii dotyczącej wyrozumiałości dla zasobności ludzkiej mamy wiele do zrobienia, bo z jednej strony ten świat jawi się jako choćby rozwiązły, taki, w którym wszystko wolno i tak dalej, a z drugiej strony pewne nadużycie, które na przykład dotyczyło, nie wiem, osoby duchownej czy coś, no z całą zaciekłością okrutnie piętnuje, dlatego, że ten głosi takie poglądy, tak, które wypływają z wiary. Ale przecież to nie znaczy, że jest odporny na wszelkie wpływy, które pochodzą ze świata i nie znaczy, że nie jest słabym człowiekiem. Mamy duży problem, także myślę w naszym kraju, nie, który dotyczy postrzegania choćby duchownych.
Duży temat, a my dziś musimy kończyć, ale niech to będzie zapowiedź wielu kolejnych i ważnych, mam wrażenie, rozważań. Ksiądz dr Tomasz Relis, jak co tydzień był z nami.
Szczęść Boże.
Kłaniam się i ja, Ewa Skrabacz, zapraszając już za tydzień.